Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W magazynie aktualności watykańskie, a wśród nich Anioł Pański z papieżem i konsekracja czterech nowych biskupów. Tuż po nich Dorota Swat zaprezentuje najnowszy numer polskiej edycji L'Osservatore Romano. Na koniec kolejny odcinek z cyklu Ex Oriente Lux. O objawieniu pańskim w Etiopii opowiada ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie.
Zadaniem biskupa jest nie tylko podążanie wraz z innymi w pielgrzymce narodów do Jezusa Chrystusa, ale przewodniczenie i wskazywanie drogi. Mówił o tym Benedykt XVI na mszy w uroczystość Objawienia Pańskiego. Podczas liturgii, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez błogosławionego Jana Pawła II, dokonał konsekracji czterech nowych biskupów. Wśród nich znalazł się jego osobisty sekretarz, a obecnie prefekt domu papieskiego, ksiądz Georg Genswein. W ceremonii wziął udział m.in. włoski premier Mario Monti.
W homilii papież nawiązał do wspomnianych w liturgii mędrców ze wschodu. Wskazał, że byli oni niewątpliwie ludźmi poszukującymi niezależnie od posiadanej wiedzy i osiągniętej pozycji społecznej. Ich poszukiwanie dotyczyło prawdy o Bogu, człowieku i świecie. Podobną postawą powinien odznaczać się biskup.
Musi on być człowiekiem dla innych. Może jednak być naprawdę takim tylko wówczas, kiedy jest człowiekiem przejętym Bogiem, jeśli dla niego niepokój o Boga staje się niepokojem o jego stworzenie, człowieka. Jak mędrcy ze wschodu, także i biskup nie może być kimś, kto wypełnia jedynie swoją pracę i nie chce nic więcej. Nie, on musi być przejęty niepokojem Boga o człowieka. Musi on niejako myśleć i współodczuwać z Bogiem. Jest nie tylko człowiekiem, który nosi w sobie konstytutywny niepokój wobec Boga, lecz ów niepokój jest współudziałem w niepokoju Boga o nas, ponieważ Bóg niepokoi się o nas, idzie za nami aż do żłóbka, aż na krzyż.
Kolejna nieodzowna cecha biskupa, którą odnajdujemy u mędrców, to odwaga i pokora wiary. Trzeba tego, gdy na mocy wewnętrznego niepokoju wywołanego przez Boga wyrusza się na poszukiwanie prawdy wbrew kpinom realistów.
Jakżeż w takiej sytuacji nie myśleć o zadaniu biskupa w naszych czasach? Pokora wiary, wspólnej z wiarą Kościoła wszystkich czasów, zawsze będzie w konflikcie z panującą mądrością tych, którzy trzymają się tego, co pozornie bezpieczne. Ten, kto żyje wiarą Kościoła i głosi ją, w wielu punktach nie pasuje do panujących poglądów, zwłaszcza w naszych czasach. Dominujący dziś w znacznej mierze agnostycyzm ma swoje dogmaty i jest wysoce nietolerancyjny wobec tego wszystkiego, co go kwestionuje i kwestionuje jego kryteria. Dlatego priorytetowe znaczenie ma dziś dla biskupa szczególnie odwaga sprzeciwu wobec dominujących kierunków. Musi być dzielny. Taka dzielność nie polega na uderzaniu, na agresywności, lecz na przyjmowaniu uderzeń i opieraniu się kryteriom dominujących poglądów. Odwaga wytrwania w prawdzie jest niezbędnie konieczna u tych, których Pan posyła jak owce między wilki.
Ojciec Święty wyjaśnił, że nie chodzi tu o prowokowanie prześladowań, bo celem świadectwa jest przekonanie innych do wyznawanej prawdy. Jednak nie można za kryterium przyjmować dominujących poglądów, bo tym kryterium jest sam Bóg.
Jeśli będziemy bronili Jego sprawy, pozyskamy dzięki Bogu nieustannie na nowo ludzi dla drogi Ewangelii. Ale nieuchronnie będziemy także bici przez tych, którzy swym życiem stoją na przeszkodzie Ewangelii, a wtedy musimy być wdzięczni, że staliśmy się godni uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa.
Zbieżność uroczystości Objawienia Pańskiego ze wschodnim Bożym Narodzeniem pozwala dostrzec jednocześnie dwa ważne momenty dziejów zbawienia. Jest to też okazja do refleksji nad wiarą. Z jednej strony Maryi, Józefa i pasterzy, a z drugiej mędrców ze wschodu oddających cześć królowi żydowskiemu. Mówił o tym Benedykt XVI podczas południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański.
Maryja Dziewica wraz ze swym małżonkiem reprezentują szczep Izraela, ową zapowiadaną przez proroków resztę, z której miał wyrosnąć Mesjasz. Mędrcy przedstawiają natomiast ludy, możemy nawet powiedzieć cywilizacje, kultury i religie, które są jak gdyby drogą ku Bogu w poszukiwaniu Jego królestwa pokoju, sprawiedliwości, prawdy i rzeczywistej wolności. Wiara Maryi staje się zaczątkiem i wzorem wiary Kościoła, ludu Nowego Przymierza. Jednak ten lud jest od swego zarania powszechny, a widzimy to dzisiaj w postaciach mędrców, którzy przybywają do Betlejem, idąc za światłem gwiazdy i wskazaniami świętych pism. Wiarę Maryi można porównać z wiarą Abrahama. Jest to nowy początek tej samej obietnicy, tego samego niezmiennego planu Boga, który znajduje teraz swoje najwyższe spełnienie w Chrystusie. A światło Chrystusa jest tak jasne i mocne, że czyni zrozumiałym zarówno język kosmosu, jak i pism. I tak wszyscy ci, którzy jak mędrcy są otwarci na prawdę, mogą poznać ją i przyjść, by podziwiać Zbawiciela świata.
Benedykt XVI złożył życzenia wiernym Kościołów Wschodnich obchodzącym jutro, zgodnie z kalendarzem juliańskim, Boże Narodzenie. Pozdrowił też rodziny i przyjaciół czterech nowo wyświęconych biskupów, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość do Watykanu. Podziękował też uczestnikom folklorystycznego orszaku Viva la Befana, organizowanego w tym roku przez toskańskie miasto Arezzo. Papież pozdrowił też uczestników orszaków Trzech Króli przechodzących ulicami polskich miast.
Serdecznie pozdrawiam zgromadzonych na modlitwie aniołów pańskich Polaków. Szczególnie pozdrawiam uczestników orszaków Trzech Króli, którzy wzorem ewangelicznych mędrców wschodu wędrują ulicami wielu miast do duchowego Betlejem, by spotkać narodzenie Zbawiciela. Niech inscenizacja umocni wierzących, spaży do Kościoła tych, którzy się od Niego oddalili, pomoże znaleźć Boga tym, którzy Go szukają. Uczestnikom orszaków i Wam wszystkim serca Wam błogosławię.
Naszą misją astronomów watykańskich jest wędrowanie z mędrcami każdej epoki, pisze w Osservatore Romano dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Razem z naszymi kolegami astronomami dzielimy trudy badań, entuzjazm i radość, jakie dają odkrycia naukowe. Ksiądz José Funes zwraca jednak uwagę, że to metodyczne podejście nie wyklucza możliwości przekraczania horyzontów nauki. Przeciwnie, zachęca do tego. Tak więc astronom, który bada gwiazdy, słusznie mógłby zadać sobie pytanie, dlaczego istnieje wszechświat z miliardami galaktyk, a nie nicość. Zdaniem argentyńskiego jezuity, tego typu pytanie przed 2000 lat kierowało mędrców ku Betlejem, by szukać narodzonego tam Syna Bożego.
Problem ostatecznego pochodzenia wszechświata i człowieka jest kwestią nieuniknioną, stwierdza jezuicki uczony, po czym zauważa: nauka zadaje sobie pytania, na które sama nie potrafi odpowiedzieć, ponieważ przekraczają one jej zdolności interpretacji świata. Te otwarte pytania są doskonałym punktem wyjścia do głoszenia wiary i nowej katechezy o stworzeniu.
Ksiądz Funes zwraca uwagę, że dzisiejsze doświadczenie niepewności może pomóc zrozumieć, że jesteśmy stworzeniami. W obliczu niepewnej przyszłości, braku motywacji, poczucia zagubienia, Bóg daje znaczenie i nadzieję. Świat, historia, ludzkość są bardzo dobre. Stworzenie jest darem, jest życiem. A Bóg jest źródłem tego życia. Jezuita wskazuje na aspekt mądrościowy głoszenia wiary, który odkrywa znaczenie rzeczywistości, tworząc syntezę wiary i rozumu. Przypomina następnie, że w środowisku kulturowym, w którym z trudem przychodzi znalezienie znaczenia własnej egzystencji i patrzenie krytycznym okiem na codzienną rzeczywistość, jesteśmy wezwani do wędrowania z ludźmi naszych czasów. Trzeba słuchać o ich rozczarowaniach i frustracjach, bo tylko po ich wysłuchaniu można odsłonić sens Pisma Świętego, stwierdza dyrektor Watykańskiego Obserwatorium.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Ukazał się najnowszy numer L'Osservatore Romano. O tym, co znajdziemy w polskiej edycji czasopisma, opowiada Dorota Swat.
Pokój nie jest marzeniem, nie jest utopią, jest możliwy, a człowiek jest stworzony do pokoju, który jest darem Boga. Słowa te napisał Benedykt XVI w swoim tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Pokoju, zatytułowanym Błogosławieni Pokój Czyniący. Orędzie to otwiera nowy numer polskiego wydania L'Osservatore Romano, a redaktor naczelny watykańskiego dziennika, profesor Giovanni Maria Vian, nazwał je małą encykliką. Zgodnie z tradycją wprowadzoną przez Pawła VI, na początku nowego roku papież już po raz 46 podejmuje kwestię pokoju, na który mieszkańcy świata wciąż jeszcze czekają. I przypomina, że jest on uzależniony przede wszystkim od uznania, że w Bogu jesteśmy jedną rodziną. Wśród innych tekstów zamieszczonych w tym numerze warto zwrócić uwagę na artykuł poświęcony średniowiecznej mistyczce Małgorzacie Porete i jej książce Zwierciadło dusz prostych. Dzieło to, uznawane za arcydzieło literatury mistycznej, było tłumaczone i przepisywane przez wiele wieków i bezimiennie krążyło po całej Europie. Przypuszcza się nawet, że zainspirowało ono słynne niemieckie kazania mistrza Eckharta. Jednak dopiero w XX wieku odkryto, że jego autorką jest właśnie Małgorzata, zwana Porete, beginka spalona na stosie w 1310 roku w Paryżu. Obecnie książka ta doczekała się wielu przekładów, komentarzy i opracowań, a także stała się wielkim sukcesem wydawniczym w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zalew.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O objawieniu pańskim w Etiopii. Chrześcijanie obrządku łacińskiego dziś świętują objawienie pańskie. Ale przecież u naszych braci prawosławnych, ortodoksów i katolików obrządku wschodniego, a więc wszystkich, którzy posługują się jeszcze kalendarzem juliańskim, właśnie zajaśniała gwiazda betlejemska. Właśnie zaczyna się Wigilia. Dziś wieczorem biegną oni wszyscy do kościoła, by sprawować świętą liturgię bożonarodzeniową, by śpiewać i chwalić przyjście Pana naszego według ciała, Jego objawienie się naszym oczom. Etiopską opowieść o gwieździe, która ukazała się na wschodzie i o królach magach, którzy za nią przybyli do Jerozolimy i o tym, jak odnaleźli nowonarodzonego, słyszeliśmy już w poprzedniej audycji. Wspomnienie narodzenia Pana po etiopsku zwie się Lidet, i wypada ono w dniu 29 miesiąca Tachsas. Oczywiście nie tylko nazwa święta jest specyficzna, ale i etiopska obyczajowość z nią związana całkiem odmienna. Próżno tutaj szukać żłóbka po kościołach, choinki się nie znajdzie, ani kolęd ze śpiewnika karpińskiego też nikt przecież tutaj nie słyszał. Przez co nam święto może wydawać się nieco mniejsze. Istotnie jednak w Etiopii cały ciężar radosnego świętowania przesuwa się na objawienie pańskie, na Epifanię, którą po etiopsku nazywamy Tymket. Etiopski kalendarz wskazuje wówczas 11 dzień miesiąca Tyr, to jest 19 stycznia według kalendarza gregoriańskiego. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że większy nacisk położony na świętowanie Epifanii niż na Boże Narodzenie ma wśród chrześcijan całkiem starożytne uzasadnienie. Nawet w Kościele łacińskim Epifania uroczyście wieńczy okres Bożego Narodzenia, które to jako osobne święto liturgiczne w chrześcijańskim kalendarzu pojawiło się przecież dopiero w IV wieku. Etiopska liturgia świętej Epifanii skupia się na momencie chrztu pańskiego w Jordanie. Stąd zresztą nazwa święta – Tymket. Tymket znaczy chrzest, tak jak Jan Chrzciciel nazywa się tam Johannes Metymk. Oto jest wymowa święta – objawienie się Chrystusa jako Syna Bożego wobec całego świata, gdy Duch Święty na nim spoczął. i gdy głos Pański z nieba się odezwał. Tego dnia w Etiopii więcej dzieje się poza kościołem niż w jego obrębie. Oczywiście jest święta liturgia, ale jest też pielgrzymowanie do miejsc świętych. No i przede wszystkim kolorowe procesje. Oto już wieczorem kapłani zabierają ze swoich kościołów tak zwany tabot, czyli drewnianą lub kamienną tablicę ołtarzową, bez której nie można sprawować świętej Eucharystii. Teraz zawijają tabot w ozdobne płótno i dumnie dźwigają go na głowie, idąc pod kolorowym parasolem i w towarzystwie diakonów, którzy poubierani w barwne szaty i nawet korony, z wielką powagą niosą ozdobne etiopskie krzyże procesjonalne. A zawsze też towarzyszą im śpiewacy z kołatkami i z bębnem, także cała ta procesja idzie pośród śpiewu i tańca. Na Epifanię wszyscy oni schodzą się z różnych stron i kościołów, do miejsca, gdzie nie brakuje wody, nad strumień, rzekę albo nad jezioro, a choćby nawet do zbiornika wykutego w skale. Bo przecież Tymket to święto chrztu i wody, którą rano diakoni będą wszystkich polewać naokoło. W świętym mieście Lalibela, tam gdzie w XIII wieku wykuto skalne kościoły, jest taka dolina między wzgórzami, przez którą przepływa strumień zwany Jordanem, tak samo jak ten w Ziemi Świętej. I też na tamto podobieństwo jest tutaj symboliczne miejsce chrztu Chrystusa, oznakowane kamiennym krzyżem. To tutaj wierni i pielgrzymi w wielkiej liczbie gromadzą się już w Wigilię Święta. Przez całą noc czuwają na modlitwie pośród śpiewów, wypatrując znaku z nieba. A o świcie biegną na dziedziniec przed monolitycznym kościołem Matki Bożej, gdzie wykuto w skale chrzcielny basen. To tutaj, prosząc Boga o oczyszczenie nas ze wszystkich grzechów, kapłani i diakoni leją wodę na prawo i lewo. A jest przy tym wiele śmiechu i pieśni radosnych i chwalenia Pana Boga za to, że nam się ukazać raczył. Z tych samych racji szczególnie słynna jest też wielka sadzawka w kompleksie wybudowanym przez króla Fasilidesa w Gonder na północy kraju. Miejsca tutaj nie brakuje, a i basen na tę okazję jest ogromny. W święto Epifanii pielgrzymi schodzą się w wielkiej liczbie. Wszyscy stoją wokół, wszyscy chcą się obmyć z grzechów, choćby tylko głowę pokropić, a śmiałkowie wskakują nawet do środka, bo cali chcą być oczyszczeni. A przy tym śpiewy, modlitwy, a potem i tańce. A kapłani z trzema świecami, które symbolizują świętą Trójcę, zanoszą modlitwy i znów Bogu dziękują, że w tym dniu we wszystkich osobach nam się objawił. Błagają też, aby pomoc Boża oddaliła od nas wszelkie siły nieczyste. Te tymkatowe zwyczaje poświadczają dawne źródła. Mówią o nich nawet XV-wieczne kroniki królewskie. 100 lat później etiopskie obyczaje związane ze świętem Epifanii opisywali europejscy misjonarze i podróżnicy, od choćby Francisco Alvarez czy jezuita Pedro Páez, choć mylili czasem radosne świętowanie z powtórnym chrztem. Epifania jest w Etiopii niezwykłym świętem. Wszyscy na nie czekają i wszyscy biorą w nim udział, ponoć nawet muzułmanie. Tutaj o wszystkim nadal decyduje święta tradycja, którą się ponawia rokrocznie. W radosne święto Tymket życzymy zatem wszystkim chrześcijanom, by Pan oczyścił nasze dusze i ciała i aby całemu światu objawił swoje pogodne oblicze.
Była to audycja księdza Rafała Zarzecznego, jezuitę pod tytułem Ex Oriente Lux. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.